W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Ciepło przyszło do nas, takie dosyć...
No, piątek był bardzo upalny.
No, dzisiaj też chyba jest... Zacznijmy od poniedziałku naszą rozmowę. Mamy chyba dosyć sporo dzisiaj do pomówienia. W miniony weekend pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział uruchomienie bonu turystycznego. Środki te będą mogły być przeznaczone na wyjazdu na kolonie, czy w czasy zrealizowane w Polsce, chociaż dzisiaj wyczytałem, że być może nawet i zagranicznych w czasach. W otwartym mikrofonie pytaliśmy naszych słuchaczy o ocenę tego pomysłu, czy to wesprze polską, a być może lubuską turystykę po czasie pandemii. Posłuchajmy naszych słuchaczy.
Znaczy tak, no ja bym wolał właśnie, żeby to dostali dla osoby pracującej niż dla dzieci, bo naprawdę... Teraz nie wiadomo, kiedy to będzie po tych wyborach, a tak to będzie to lepiej zagospodarowane, moim zdaniem.
Dużo jest lubuskich. Jeziory bardzo ładne i czyste. No myślę, że będzie dobrze. Niech dzieci jadą, nikt nie dawał tamci prezydenci i inni, gdzie rządzili. Chociaż jeden żąda, jeden prezydent.
Każdy pieniądz rzucony w kraj przynosi, dajmy na to, ileś tam procent zysku. I tak samo będzie to. Nikt z tych, którzy otrzymają pieniędzy, nie będzie tych pieniędzy kisił, tylko pójdzie na ten cel, co jest przeznaczone i będzie wzmacniał to koło zapędowe naszej gospodarki. I o to chodzi, żebyśmy, ktoś mówi, czemu nie dostali przedsiębiorcy, czego nie dostali to. Zawsze ktoś coś otrzymuje, teraz niech ta branża dalej otrzyma, bo nie sztuka, żeby ona padła i później po iluś latach, jakie koszty będą, żeby to odnowić. Trzeba ją po prostu wskrzesić do działania.
Panie Adamie, nie będziemy się chyba zajmowali Polską, światem w tej kwestii, tylko raczej lubuskiem, czy lubuskie, które z jednej strony no, ma jakiś tam potencjał, może nie największy, turystyczny, ale on jest słabo, mam takie przekonanie, słabo uzmysławiany przez władze samorządowe, bo przecież państwo nie może tej turystyki rozwijać za samorządy, a samorządy jakoś tak zabierają się do tego, jak pies do jeża.
Niekoniecznie. Moje obserwacje, rozmawiam w audycji samorządne lubuskie z włodarzami gmin, przyglądam się też ich stronom internetowym, co oczywiste, przygotowując się do tych rozmów, a także no, bywam w takich miejscach turystycznych, ostatnio wprawdzie nie, ale często w życiu. I one są, ja myślę tutaj o takich kluczowych Łagów, Lubniewice, Lubrza, Sława. One są w województwie bardzo znane i tutaj właściwie no, trudno zrobić coś więcej. Oczywiście wiele rzeczy nie zależy od samorządów, bo baza turystyczna jest bardzo często jednak w prywatnych rękach i to zależy od tego, ile te osoby są w stanie inwestować w jakość tej bazy, a jakość bazy nawet zwraca na to uwagę lubuska organizacja turystyczna, z którą pan, panie Krzysztofie, ma przecież bardzo bliskie związki.
No właśnie, ja z tego punktu widzenia na to
no, patrzę. Zwraca uwagę na to, że jednak te inwestycje w bazę turystyczną są potrzebne. Ona po części odstaje od oczekiwań, więc zwłaszcza tym, bardziej zamożnych turystów. Natomiast no tu samorządy bezpośrednio w bazę już nie inwestują.
Chodzi o jakąś realną pomoc dla tak zwanych operatorów turystycznych, czy dla podmiotów, które działają w turystyce. Tutaj poza deklaracjami i takim zaklinaniem rzeczywistości, takie mam wrażenie, że samorządowcy się tym słabo zajmują, wolą inne ważne tematy. Bardziej wolą, że tak powiem, mieszkańcom dostarczać czegoś, co można nazwać socjalem. Natomiast rzadziej się koncentrują na przyszłości, na dochodach budżetowych. I takie mam wrażenie, jakby tak zacząć od góry, że Urząd Marszałkowski zamiast promowaniem turystyki realnym zajmuje się promowaniem pani marszałek.
No z tym się można po części zgodzić w odniesieniu do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam moje bezpośrednie kontakty z samorządowcami. Obserwacja napiętych budżetów, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, no skłania mnie do takich wniosków, że jednak samorządowcy doceniają wagę i rangę turystyki. Ja mówię o samorządach na poziomie gminy oczywiście, tych podstawowych. Natomiast co do Urzędu Marszałkowskiego, to oczywiście, że się tam zdarzały jakieś takie no, śmieszne historie w postaci dalekich wyjazdów do dalekich krajów, żeby promować, nie wiem, województwo lubuskie w Chinach, bo tak już przecież wielokrotnie bywało, czy województwo lubuskie w Paryżu, czy w innych miejscach, czemu zresztą nasza rozgłośnia dość skutecznie zapobiegła w ubiegłym roku, bo urząd się wycofał marszałkowski z takich najbardziej egzotycznych, atrakcyjnych dla urzędników kierunków promocji. Niemniej jednak problem jest infrastrukturalny, bo jeżeli czytam oficjalne dokumenty Urzędu Marszałkowskiego w postaci strategii rozwoju i tam jest wyraźnie napisane, że 46,1% lubuskich wsi nie ma kanalizacji, no to jednak no tak, to wpływ na turystykę to ma w sposób oczywisty.
Rozmawiamy.
Tak,
zostawmy te problemy tym, którzy mają je rozwiązywać. Cieszmy się z możliwości, które oferuje lubuskie. Będziemy być może w ramach nieco innej audycji latem promować te różne atrakcje i formuły. Mam nadzieję, że część naszych słuchaczy jest na długim weekendzie i korzysta z atrakcji lubuskich, których jest bardzo sporo.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wtorek. Na wniosek Grecji, Cypru, Włoch i Hiszpanii wraca do Komisji Europejskiej sprawa obowiązkowej relokacji nielegalnych imigrantów. Inicjatywa popierana jest przez rządy Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, ale wywołała ona sprzeciw Grupy Wyszehradzkiej, a także dodatkowo Słowenii, Estonii i Łotwy. Posłuchajmy, co słuchacze o tych konceptach Unii Europejskiej powiedzieli nam.
Tutaj, nie daj Boże, opozycja by doszła do władzy i tych uchodźców mielibyśmy przyjmować, no to proponuję, żeby właśnie Radosław Sikorski przyjął do swojego pałacu Roman Giertych. Niemcy nasiągali tylu uchodźców, a dlaczego żaden z nich nie garnie się do pracy na przysłowiowych szparagach? Przecież no, niemieccy plantatorzy są po prostu bezradni.
Tym ludziom należy pomagać tam, gdzie oni są w ich rodowitym kraju. A więc Polska to robi. Nasi, jak wyjeżdżali za granicę, to nasi tam pracowali. Nasi po jakimś pobycie nie żądali stworzenia jakiejś strefy, która by była jeszcze coś takiego, może by było państwo w państwie.
Jestem Polakiem z Kazachstanu. Taka mnie właśnie myśl naszła. Przecież na wschodzie, w tym w Kazachstanie, są setki tysięcy Polaków do ściągnięcia, że tak powiem. I wszyscy chcą, bo to tak. Niektórzy sam, tam są zakorzenieni i nie mają takich myśli właśnie o przeprowadzce, mimo że te więzi z Polską na pewno pielęgnują w większym czy w mniejszym stopniu. Natomiast tutaj rozważamy przyjęcie uchodźców do Unii Europejskiej, w tym do Polski, tak? Natomiast no, moim zdaniem trochę za mało robimy, zwłaszcza że młodzi ludzie na pewno chętniej by przyjeżdżali.
Panie Adamie, mam takie przekonanie, że te kasandryczne obawy polskiego rządu i być może i chyba również i części społeczeństwa polskiego dzisiaj w czasie tej neomarksistowskiej wojny kulturowej przeciwko tradycyjnym wartością pogłębia to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To jest jednak wojna wynikająca z multikulti, że część mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie utożsamia się z tą amerykańską mitologią, z tym amerykańskim sukcesem, z wizją podboju Dzikiego Zachodu i tak dalej, i wypowiedziała posłuszeństwo nie państwu w gruncie rzeczy, tylko pewnemu porządkowi społecznemu, pewnej ideologii, które w tym państwie było zbudowane w gruncie rzeczy na fałszywych fundamentach. I teraz, jeżeli my byśmy sobie wpuścili jakby do Polski ludzi, którzy są ogarnięci, że tak powiem, nienawiścią do kolonializmu, to jakby oni się w Polsce w tradycji husarii, czy wojen polsko-rosyjskich, czy bolszewizmu, jak oni by się znaleźli?
Ja myślę, że nawet tutaj nie o to chodzi, bo akurat mitologię amerykańską atakuje amerykańska lewica, która no, na uniwersytetach, czy w kampusach rozwija bardzo taką gwałtowną kampanię, nie tylko narracyjną, ale także kampanię przeciwko pewnym konserwatywnym wartościom. Natomiast migranci, którzy mieliby być relokowani, ale na pewno nie będą relokowani, bo nie ma na to szans. Siedem państw to jest za dużo, żeby Niemcy z Francją nawet zdołały to przeprowadzić, bo pamiętajmy, jak Polska protestowała przeciwko temu i Polska była takim chłopcem do bicia, także polskiej opozycji, bo przypomnijmy, że Platforma opowiadała się za przyjęciem tych nielegalnych migrantów. Pani Ewa Kopacz mówiła o 7 tysiącach i że to nie jest dużo. Natomiast proszę zauważyć, że ten cały trik Unii, Komisji Europejskiej się po prostu nie udał i tym razem też się nie uda. Natomiast no, my możemy tak hipotetycznie rozważać, co by było, tak, gdyby nielegalni imigranci nie znający historii Polski zderzali się z polskimi mitami. Na początku nic by się nie działo, bo przecież raz, że nie byłoby ich dużo. Natomiast Polska ma w sobie tradycję wielokulturowości. Ona jest związana z najlepszymi czasami Rzeczpospolitej Szlacheckiej.
Ale nie aż taką pojemność czy no, zakres tolerancji.
Nie znamy do końca zamiarów Komisji Europejskiej. Ile chcieliby relokować? Czy relokować 10 tysięcy, czy metodą kropelkową co roku po kilkanaście tysięcy, aż wreszcie po powiedzmy 10 czy 15 latach takiego eksperymentu społecznego okazało się, że mamy dużą grupę ludzi, która nie zna polskiej historii, nie zna polskich mitów narodowych, nie chce się asymilować. I to zacząłby być problem. Lepiej, żebyśmy tego problemu nie mieli, chociaż ja muszę zwrócić uwagę również na to, na co zwraca uwagę jeden z naszych radiosłuchaczy, że mamy, przyjmujemy duże grupy ludzi z zewnątrz. Jest bardzo dużo Hindusów w Polsce. Ta migracja wietnamska jest jeszcze z czasów PRL-u, ale oni też w ramach łączenia rodzin przybywają. No, my krótko mówiąc, nie chcemy w Polsce pewnych grup ludzi bardzo obcych kulturowo. Z Ukraińcami nie ma większych przecież problemów, a jest ich grubo ponad milion.
I też historia jest dosyć szorstka.
No, bywało tak w relacjach polsko-ukraińskich szorstko. No, niemniej jednak Ukraińcy en masse zachowują się w Polsce więcej niż poprawnie. Są dobrymi
Wspierają nasz rozwój gospodarczy, tak. Jakby nie patrzeć
nie
na
słyszy
to.
Się jakiejś masowej przestępczości wśród Ukraińców. Zatem to, że chcemy mieć kontrolę nad tym, kogo przyjmujemy, jest dla mnie sprawą zupełnie oczywistą.
No i na tym skończmy. Ja bym tylko chciał jakby zauważyć, że w gruncie rzeczy inicjatorami, tak powiem, tego ruchu są państwa, które wywołały ten problem i mam takie...
No właśnie.
Żeby to zawrzeć w kilku takich prostych słowach, to tak bym powiedział, że to jest hipokryzja, jakiś neokolonializm, selekcja tych lepszych i potem utylizacja, czyli rozprowadzenie tych gorszych. Ja mam z tym jak najgorsze skojarzenia, szczególnie, że liderami tego rodzaju operacji są Niemcy, znani z tego, że tak powiem, masowo dokonywali rozmaitych demograficznych przesunięć na mapie Europy i od tego są, jakby to powiedzieć, bardzo ostrożnie powinniśmy na to patrzeć.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środa. Według badania Krajowego Rejestru Długów wyszło, że coraz mniej firm planuje redukcję zatrudnienia, a część firm przygotowuje inwestycje. Ekonomiści zatem wskazują na rosnący optymizm wśród gospodarstw domowych. Pytaliśmy słuchaczy, czy w naszym najbliższym otoczeniu widzimy przejawy ożywienia, czy dostrzegamy optymizm na rynku. Posłuchajmy naszych słuchaczy, jakie są ich w tej sprawie odczucia.
No, wszystko jest pozamykane. Ja jestem przerażony. Myślę, że to się szybko nie podniesie, a ludzie już zmienili niestety nawyki i nie będą chodzić do restauracji, przynajmniej tak mi się wydaje, na dzień dobry. Żaden znajomy mi nie zaproponował wyjścia. Ja proponowałem, żebyśmy się gdzieś spotkali w knajpie. Wszyscy się boją. Jedzą w domu. Także to długotrwałe skutki będzie miało. Myślę, że ci przedsiębiorcy, którzy zainwestowali te pieniądze w restauracje i chyba nie będą już mieli odwagi, żeby otworzyć ponownie. Także no, Polacy, ratujcie co możecie. No, jest naprawdę źle.
Oczywiście nie jest tak, jak było przed tą epidemią, ale wszystko od razu Kraków nie zbudowano. No więc tak takie czarnowictwo. Oczywiście to jest wszystko źle, prawda? Dzisiejszy rząd źle robi, wszystko tego. Ciekaw jestem, proszę pana, jak dzisiejsza opozycja by rządziła. Co by było?
Ja słucham tych wszystkich polityków, szczególnie lewicy, którzy mówią, jak to trzeba pomagać tak zwanym ludziom pracy, tak, oni dalej używają tych sformułowań, ale też i przedsiębiorcom. Ja zaczynałem działalność gospodarczą, kiedy rządziła lewica. Zanim zacząłem tą działalność, zanim zacząłem w ogóle zarabiać, ja już miałem tyle różnego rodzaju opłat, danin, podatków na państwo, że nikt się mnie nie pytał, skąd ja wezmę pieniądze, żeby w ogóle ten interes rozkręcić. Mhm. Także proszę państwa, lewica to jest ostatnia partia, Platforma w sumie też, która może cokolwiek mówić o jakiejkolwiek pomocy dla przedsiębiorców.
Panie Adamie, ja tutaj się zderzam z tym, że ja nie znam badań, nie mam stosownej miary. Mam takie przekonanie graniczące może nie tyle z rozsądkiem i racjonalizmem, ale z pewną wiarą, że Polacy z nie takich opresji potrafili wychodzić obronną ręką i damy sobie radę z koronawirusem. I jako taki, że tak powiem, optymista mam takie przekonanie, że ten optymizm, który jest napędzany przez rząd dzięki tej idei wielkich inwestycji, tych inwestycji, które mogą być kołem zamachowym, jak słyszę rozmaitych gdybaczy, co będzie i tak dalej, rysujących czarne scenariusze, takie mam wrażenie, że oni trochę oderwali się od światowego trendu, bo moim zdaniem rozwoju transportu lotniczego nie da się zatrzymać. Nie da się zatrzymać globalnego handlu, nie da się zatrzymać globalnych ruchów, czy turystycznych, czy biznesowych ludności. W związku z tym lotnisko wydaje się czymś tak oczywistym dla przyszłego rozwoju
Polski. Ma pan na myśli centralny port komunikacyjny?
Mam do czynienia centralny port komunikacyjny, ale również i przekop Mierzei Wiślanej, który mam takie przekonanie, że za tym szumem propagandowym kryje się jednak militarny aspekt, jeśli idzie o ten przekop.
My o tym wielokrotnie już mówiliśmy i pewnie będziemy do tego wracać. Akurat pan i ja jesteśmy zwolennikami dużych inwestycji, bo one się zawsze w historii sprawdzały. Czasem służyły złym ideom, jak w III Rzeszy Niemieckiej, ale przypomnijmy sobie też politykę New Dealu w Stanach Zjednoczonych.
No tak, ale czemu do Ameryki, jak my mamy u siebie centralny okręg przemysłowy przed wojną, Stalową Wolę zbudowaną w 5 lat. Tak, po wojnie zbudowaliśmy Nową Hutę przecież, Nowe Tychy zbudowaliśmy. To były całkiem jakby duże miasta. Huta Katowice, no wielkie przedsięwzięcia, które jakby to powiedzieć ugrzęzły nie tyle z ekonomicznych powodów, tylko one ugrzęzły z powodu tego, że Polska przeszła na inny system gospodarki i ta wartość tych firm została zmarnowana zwyczajnie.
Zmierzałem do tego okrężną drogą, chcąc wyjść poza, że tak powiem, polskie ogrodzenie, pokazać, że tak się po prostu robiło i robi na całym świecie, kiedy trzeba tchnąć nowego ducha w gospodarkę, a mówiąc bardziej ją po prostu pobudzić, dać jej kilka kopniaków. To nie tylko centralny port komunikacyjny, który przecież będzie służył przyszłości, bo przyszłości, to naśmiewanie tak. się z tego, że to jest największe lotnisko na świecie, jest bzdurą, bo to nie jest największe lotnisko na świecie i to nie ma takich aspiracji. Natomiast po okresie spadku, bo Lufthansa zwalnia ludzi, ale nie miejmy złudzeń, że za kilka lat Lufthansa odzyska dawny wigor. Trzeba myśleć w gospodarce dalekowzrocznie i takim przykładem takiego myślenia jest inwestycja, wielka inwestycja azotów, budowa polimerów Police. To jest największa inwestycja przemysłowa zaznaczam w Polsce, bo centralny port komunikacyjny nie jest stricte przemysłową wprost inwestycją. W Police będzie zainwestowanych 7 miliardów złotych i powstało konsorcjum kilkunastu podmiotów. Jest tam m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, BNP Paribas, Polska, Commercial Bank of China, wchodzą w to Koreańczycy i teraz ten kompleks petrochemiczny będzie już działać od końca 2022 roku. To będą dwie instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu i terminal przeładunkowo-magazynowy. I my z importera staniemy się eksporterem. I to jest istota sprawy, czyli inwestujemy w tym przypadku coś, co będzie nam w przyszłości przynosić zyski, co jest już sprawdzone na rynkach, na co jest sprawdzony popyt. Też nasi radiosłuchacze, zdecydowana większość z nich w tej audycji, no tak brzmiała w tonie optymistycznym, że my sobie jednak z tym wszystkim poradzimy. I też część ekonomistów wycofuje się z takich katastroficznych zapowiedzi, które głosiła 2 miesiące temu i oni o tym mówią. I nawet dziennik Rzeczpospolita na stronach ekonomicznych zwraca uwagę, że ekonomiści, część ekonomistów za bardzo krakała. W tej chwili ten wspomniany przez pana Krajowy Rejestr Długów pokazuje na relatywnie zwiększający się optymizm, a ekonomiści z Credit Agricole Bank Polska piszą, że poprawiają się tak zwane miękkie wskaźniki koniunktury, między innymi transakcje kartami płatniczymi, wzrasta natężenie ruchu drogowego, wzrasta rezerwacja obiektów noclegowych, mówiliśmy o turystyce.
Czyli się zaczyna rozkręcać, tak?
Tak. I ci ekonomiści, bo przecież nie ja, wyciągają z tego wniosek, że rośnie optymizm gospodarstw domowych.
Zostawiamy Państwo z przemyśleniami na temat naszej wolności. Życzymy jednocześnie miłego popołudnia Państwu, dużo słońca, dużo wypoczynku na świeżym powietrzu. Należy nam się.
Dużo słońca, a przyrodzie trochę deszczu, trochę wytchnienia.
Do usłyszenia. Też. Dziękuję Panu.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.